Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Czas na kolejny datownik. Dziś temat nasuwa się sam. Już w czasie Powstania Warszawskiego i po jego upadku aż do stycznia roku 1945 Niemcy metodycznie palili i wyburzali Warszawę. Zniszczyli wówczas tysiące bezcennych zabytków, a także obiektów o wielkiej wartości kulturowej i sakralnej. Ta niemiecka zbrodnia na polskiej kulturze nadal poraża. Dzisiaj porozmawiam z panem Michałem Wójciukiem, historykiem z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Jak pan sądzi, panie Michale, czy powstanie było tylko pretekstem dla Niemców, dla wyniszczenia Warszawy, jeśli chodzi o budynki, jeśli chodzi o zabytki kultury, czy tak naprawdę planowali to wcześniej, a dowodem na to chociażby słynny plan Pabsta?
Jeśli chodzi o sposób rozprawienia się z Warszawą metodycznym w okresie popowstaniowym, no to on już sam dowodzi tego, że ten plan był wynikiem wcześniejszych ustaleń i koncepcji niemieckiej związanej z procedurą Aufklärung, Zerstörung, Lähmung, Räumung.
Okropnie brzmiące słowa, panie Michale, to może przetłumaczmy, jak dokładnie to mamy rozumieć.
To chodziło o ewakuację, czyli wysiedlenie ludności, o likwidację substancji materialnej, ograbienie terenu, który podlegał tej procedurze. Generalnie pozbawienie tego terenu jakiejkolwiek możliwości funkcjonowania, prawda? Generalnie chodziło też o to, żeby pozyskać z tego terenu wszelkie materiały gospodarcze, które mogłyby jakoś tam być użyteczne, prawda, w formie gospodarczej po prostu, czyli jakieś surowce, metale, wiadomo, tutaj wchodzą w grę, miedź, prawda, jakiekolwiek jakieś takie rzeczy, które mogłyby być wykorzystane przez przemysł w dalszych, prawda, jakichś tam formach. No jeśli chodzi o Warszawę, czy w ogóle jeśli chodzi o tę procedurę, to ona już funkcjonowała właściwie w czerwcu i lipcu, tak? Tutaj to już te rozkazy pierwsze były podane. Warszawa była miastem przyfrontowym. No Niemcy nigdy sentymentu do Warszawy nie mieli, tak? Tutaj Warszawa nie była Paryżem dla Niemców, tak jak tutaj sposób obchodzenia się przez Niemców właśnie ze stolicą Francji. No to w przypadku Polski to mamy zupełnie inny stosunek. Warszawa miała w ogóle zostać miastem prowincjonalnym, tak? Bo tutaj były też te plany ograniczenia Warszawy do miasta 130-tysięcznego. One były przez Niemców te plany wdrażane. Byli architekci powołani, żeby ten plan wcielać. Także Warszawa faktycznie od samego początku okupacji, końca października 1939 roku, ona miała być takim miastem, które będzie stopniowo anihilowane pod względem urbanistycznym, ale także i pod względem mieszkańców, tak? No bo tutaj zobaczmy, jak się Niemcy obchodzili z ludnością żydowską na przykład, tak? Z obywatelami Rzeczpospolitej, którzy zostali w brutalny sposób wyniszczeni, najpierw stłuczeni na terenie obszaru też stanowiącego część, prawda, miasta, a później zostali wymordowani. No tutaj plany co do Polaków były podobne, bo tutaj na drugim miejscu, jeśli chodzi o wyniszczenie kolejnej ludności, no to byli właśnie Polacy, tak? Znaczy tutaj polityka niemiecka na przykład w kraju Wardy, no to nie pozostawia jakby złudzeń. My teraz prowadzimy w muzeum takie szerokie badania właśnie archiwalne dotyczące między innymi właśnie niszczenia Warszawy. Mówienie o planach niemieckich zniszczenia miasta i w ogóle polityki niemieckiej dotyczącej ludności bez jakby sięgania do archiwów niemieckich, no to jest trochę nieporozumieniem, tak? No bo tutaj to różni pisarze, twórcy, publicyści, którzy teraz też są bardzo popularni, którzy tak naprawdę piszą, ale bez oparcia się o archiwalia, tak? A tutaj jest wszystko czarno na białym. Te rzeczy są dostępne w archiwach i to można, to są bardzo czytelnym materiałem, tak? Jeśli chodzi o relacje tutaj do Warszawy, właśnie okupanta, tak?
Pokutuje taki pogląd, panie Michale, że Niemcy zaczęli niszczyć Warszawę dopiero po upadku Powstania Warszawskiego. Pan wspomniał, że to już był czerwiec i lipiec 1944 roku. Wcześniej oni...
A jeszcze wcześniej, no bo przecież mamy wyburzenie getta, tak?
Oczywiście.
Czyli tutaj jest już ta polityka wdrażana.
Mamy celowe zniszczenie Zamku Królewskiego, które niemal od początku kampanii wrześniowej trwało.
Tak. No tutaj Niemcy panicznie bali się Rosjan. Oni rzeczywiście, i to widać w ogóle też w tej metodzie i sposobach koncepcji zakończenia w ogóle powstania, znaczy zakończenia działań wojennych pacyfikujących powstanie warszawskie. Mhm. To widać w ich jakby tych rozmowach, które oni toczyli z polską delegacją, prawda, z tymi oficerami Komendy Głównej Armii Krajowej. I zresztą oni tego za bardzo nie ukrywali. To są też pamiętniki von dem Bacha, w których on też tą sprawę porusza, że Warszawa była tym cierniem we froncie niemieckim, tak?
To samo Hans Frank pisał, prawda, w swoim dzienniku, że gdybyśmy nie mieli Warszawy w GG, to nie mielibyśmy czterech piątych trudności, z którymi musimy walczyć.
Dokładnie, dokładnie. Także Warszawa była miastem specyficznym, była miastem położonym w rejonie bardzo strategicznym dla Niemców, no bo mamy Wisłę, tak? Mamy tą rzekę, która jest bardzo istotna, zresztą w ogóle przejścia, prawda, przez rzeki, wszelkie rzeki, no w działaniach wojennych, jeszcze w tak intensywnych, jak wtedy się toczyły, tak? Czyli prawda, ta druga połowa 1944 roku, no były kolosalne, miały znaczenie militarne.
Kto jest pana zdaniem odpowiedzialny za ten rozkaz burzenia Warszawy, podpalania Warszawy i niszczenia zabytków już po upadku powstania, bo to już było na skalę masową i działo się to niemal do wejścia Sowietów do Warszawy, czyli aż do stycznia roku 1945. Czy to był Wehrmacht? Pamiętamy słowa feldmarszałka Modela.
Tutaj są dwie osoby, które są za to odpowiedzialne. No, jedna to jest prawda, Hitler, kanclerz Rzeszy Niemieckiej, a druga osoba no to jest ten Reichsführer SS, tak? czyli Himmler. Te dwie osoby, które tutaj podjęły decyzję o brutalnym pacyfikowaniu powstania, kiedy powstanie wybuchło, prawda, 1 sierpnia, czyli ten rozkaz, na który się powoływali później ci funkcjonariusze aparatu niemieckiego, sądzeni między innymi w Norymberdze. No a później dalsze kroki wdrażania tego już takiego niszczenia Warszawy, też i zabudowy po prostu miejskiej. Także tutaj to jest ewidentnie. To też na to wskazują źródła. Ciekawą jest rzeczą, bo też należy powiedzieć, że Niemcy w momencie, kiedy podpisywali układ o zaprzestaniu działań wojennych, oni w tym 10. punkcie tego układu,
tak,
jakby zgodzili się na to, że będą chronić polskie dobra kultury, tak?
I że nawet Polacy otrzymają szansę jak gdyby asystowania przy tych działaniach.
Tak. I godziwie, prawda, tutaj jeśli chodzi o tą ewakuację, tak, ludności cywilnej, no i będą chronić właśnie te dobra kultury. No, już 3 października, czyli prawie, no jeszcze nie, doba pewnie nie minęła, jak Ludwik Fischer telegrafował do generalnego gubernatora Hansa Franka, gdzie go informował o rozkazie, który otrzymał Erich von dem Bach, tak, czyli ten dowódca sił niemieckich pacyfikujących powstanie.
Tak.
Rozkaz, który brzmiał: Warszawę należy spacyfikować, to znaczy jeszcze w ciągu wojny zrównać ją z ziemią, o ile względy wojskowe związane z budową twierdzy nie staną temu na przeszkodzie. No i tam przed zburzeniem należy usunąć wszelkie surowce, tekstylnie i meble. Główne zadanie spoczywać będzie na administracji cywilnej. Czyli no to tutaj już mamy jakby no tą dwulicowość, tak, niemiecką, no bo jednocześnie mamy podpisane porozumienie, no czarno na białym, tak?
Z którego oni sobie nic nie robią, oczywiście.
Tak, w którym jest powiedziane, co jest powiedziane. Tutaj mamy już rozkazy, które idą już jakby drugim torem, tak? I rozkazy, które zupełnie przeczą temu porozumieniu, tak?
Jeszcze zanim upadło powstanie, panie Michale, już są ogromne zniszczenia, bo mamy tak, 2 września to jest obalenie kolumny Zygmunta. Później 4 września czołgi niemieckie rozjeżdżają płytę grobu nieznanego żołnierza, wysadzają w powietrze ruiny Zamku Królewskiego, to jest połowa września, a potem, kiedy przychodzi październik, jest tylko gorzej.
Ze źródeł niemieckich wiemy, że czasami bywało tak, że Niemcom po prostu nie starczało materiałów wybuchowych na likwidację.
Czyli chęci były, tylko brakowało po prostu materiałów.
Tak. Tak, brakowało materiału. I tutaj no wyraźnie mamy na przykład takie działania, taką politykę mamy przy zamku, tak, który no ostatecznie w końcu dopiero w grudniu został zlikwidowany, tak, znaczy został zniszczony. No i tutaj podobnie mamy inne obiekty, inne miejsca w Warszawie, które tak samo, no tutaj powiedzmy, no już jest wszystko przygotowane, tak, są umieszczane
materiały wybuchowe.
Materiały wybuchowe, tak, w różne miejsca. No a tutaj powiedzmy jest nagle zaprzestanie, tak, że jakoś tam część obiektu zostaje wyburzona, a dalsza część zostaje zostawiona na pół.
Co było, panie Michale, najstraszniejsze, jeśli chodzi o to niszczenie tkanki kulturowej miasta? Czy to było zniszczenie gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich? Przypomnijmy, że tam no, spłonęła główna podstawa źródłowa polskiej historii. Tam spłonęło 2000 inkunabułów, 50 tysięcy rękopisów, do których już nigdy nie będziemy mieli wglądu, i 100 tysięcy starodruków.
Jeśli chodzi o to jakby taką intelektualną, tak, taką podstawę naszego bytu Polaków, tak? No to rzeczywiście tutaj te niszczenie archiwów i bibliotek, no to archiwum główne, prawda, 80% zniszczone, tak? Archiwum akt dawnych, 85%, archiwum skarbowe, archiwum miejskie, no 100%, tak?
Straszne dane, no
niektóre, tak. Tak, niektóre tutaj miejsca, tak? Znaczy niektóre placówki, no to były właściwie już niszczone jeszcze tuż przed wskoczeniem Sowietu, tak?
W ostatniej chwili.
Tak, podpalono, tak, bibliotekę publiczną miasta Warszawy, także tutaj jakby ta działalność, no musimy coś zniszczyć na wszelką cenę, tak? Ja mówię to też tak jako historyk, tak? Osoba, która straciła
źródła.
No, materiał źródłowy, tak? Do badania naszej historii, ale oprócz jakby tych aspektów, powiedzmy, wielkiej wagi, tak? Znaczy najważniejszej z punktu widzenia państwa i narodu polskiego, to mamy też całe mnóstwo tragedii mniejszych, które sumują się jakby z tą ogromną tragedią, wpisują się w tą ogromną tragedię. Ja myślę tutaj konkretnie o zwykłych ludziach, tak, którzy mieli jakieś tam, prawda, swój dorobek całego życia gdzieś tam zgromadzony.
Rzeczy sobie bliskie.
Tak, i te mieszkania są planowo ograbiane, tak, są wysyłane oddziały, a Niemcy to też doskonale mieli zaplanowane, tak, no bo byli ludzie werbowani do tych takich oddziałów właśnie, które miały plądrować, szabrować, to byli Polacy. Oni ich werbowali na przykład w powozie przejściowym w Pruszkowie, w tym Dulagu, tak, tam były formowane kolumny, które były przewożone do Warszawy i tutaj dzielono ich tak po pięć osób mniej więcej, te poszczególne grupy.
Wszystko pod przymusem oczywiście.
Tak, pod przymusem, tak. Wysyłano pod eskortą żandarmerii w różne miejsca miasta i te osoby miały wyciągać, prawda, różne obiekty, różne rzeczy, które by się nadawały po prostu do użycia, tak, znaczy tutaj i zarówno kosztowności, tak, i jakieś dzieła sztuki i książki i tak dalej. Także bieliznę, prawda, także ubrania, pościel.
Co tylko dało się ukraść po prostu.
Tak, to tego typu rzeczy. Co ciekawe, była duża metodyka w tym. Bo też jeżeli dana grupa była wysyłana w jakieś konkretne miejsce, to ona nie brała wszystkiego, tak? Mhm. Ona miała wziąć określone rzeczy, tak? Czyli na przykład jeżeli mamy grupę, która zajmuje się zegarami, to ona zabiera tylko zegary, tak?
Niemiecki porządek po prostu panował.
Tak. Jest porządek, tak. Jeżeli mamy grupę, która zajmuje się ubraniami, to ona bierze tylko ubrania. Jeżeli mamy grupę, która bierze buty, to ona ma wziąć tylko buty i koniec, tak? Bo są zachowane wspomnienia osób, które były właśnie zmuszane do takiego właśnie
plądrowania.
Tak, plądrowania. No to te wspomnienia są wstrząsające, tak? Tutaj są rzeczywiście te budynki pooznaczane, prawda, numerami. Numery były nanoszone na mapy, którymi Niemcy dysponowali. I po prostu według tych jakby, według schematów, według tych map, według określonego planu po prostu wkraczano do poszczególnych domów znajdujących się na jakimś określonym terenie. Szabrowano, wywożono to wszystko ciężarówkami, a następnie wkraczało właśnie te oddziały techniczne Nothilfe, tak, które miały już za zadanie konkretnie wypalenie, tak, tego budynku, to też się odbywało etapami, tak, no bo nie zawsze budynek chciał płonąć, tak.
Ostatnie pytanie, panie Michale. Chciałbym zapytać, czy ktoś z Niemców, którzy tam działali na miejscu w Warszawie, poniósł po wojnie zasłużoną karę, czy nigdy do tego nie doszło?
Znaczy w ogóle odpowiedzialność karna za powstanie warszawskie, tak, no to tutaj jest, nazywa się tą, sposób likwidacji powstania nazywa się zbrodnią bez kary, tak. No tutaj rzeczywiście za powstanie jako takie, no nie bardzo kto tam odpowiedział. Tych najważniejszych, którzy tutaj odpowiedzialni byli za niszczenie Warszawy już po powstaniu, no to Geibel, tak, no on był sądzony. No a poza tym, no to tutaj wielkiej fali sądzenia tych uczestników niszczenia miasta. Nie mówię o ludobójstwie, tak? Mówię o samej substancji materialnej, tak?
Tak, oczywiście.
Struktury urbanistycznej. No to nie było, tak? Znaczy nie było jakby tej takiej kwestii podnoszonej, tak? Tutaj w trybunałach też międzynarodowych, które sądziły zbrodniarze. No bo wiadomo, że pierwszorzędną kwestią, no to była kwestia po prostu ludobójstwa, tak? Czyli osądzenia zbrodniarzy za zbrodnie przeciwko ludności, tak, cywilnej.
No ale tutaj także nie udało się tego dokonać, bo przecież wielu katów Warszawy dożyło późnych lat.
No tak, też się tego nie za bardzo udało dokonać, tak. Był pewien układ też polityczny, tak, układ międzynarodowy, który trochę Polakom, samym Polakom związał ręce, tak, w tej kwestii.
Z jednej okupacji tutaj pod drugą. Tak, to prawda. Ogromnie panu dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem w Datowniku był Michał Wójciuk, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Dziękuję bardzo.